Zapraszamy na wycieczkę po Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Kiedyś ten teren przy ulicy Sudańskiej kojarzony był z górą śmieci. Dziś stare wysypisko jest pod ciągłą kontrolą i trafiają na nie tylko te odpady, których nie da się w żaden inny sposób ponownie wykorzystać. A cały zakład to przykład nowoczesności, której Koninowi może pozazdrościć wiele polskich miast. Zwiedzanie MZGOK zaczniemy od miejsca, gdzie swoją podróż w nową przyszłość zaczynają odpady komunalne. A naszym przewodnikiem jest zastępca kierownika produkcji Krzysztof Maślanka.
Wszystkie samochody, które do nas przyjeżdżają z odpadami, najpierw trafiają na wagę wjazdową. Na wadze wjazdowej już czeka na nich specjalny detektor, jest to bramka dezometryczna, która, tak mówiąc kolokwialnie, musi wychwycić jakieś pierwiastki promieniotwórcze. Czyli patrzymy się, czy dostarczą do nas ktoś pierwiastki promieniotwórcze, które oczywiście nie mogą trafić na teren zakładu, ponieważ nie jesteśmy zakładem, który zajmuje się utylizacją takich też odpadów.
Zdarzają się takie sytuacje, że takie pierwiastki trafiają?
Zdarzyła się taka śmieciarka, która notorycznie co jakiś czas do nas przyjeżdżała i te bramki się u nas załączały. I wtedy u nas rusza wewnętrzna procedura. Mamy opracowaną procedurę, która polega na tym, że aby wyeliminować błąd pomiarowy, wtedy po godzinie czasu ponawiamy ten sam pomiar i jeśli widzimy, że to stężenie pierwiastków jest na tym samym poziomie, no to wtedy powiadamiamy już nasz wewnętrzny Wydział Zarządzania Kryzysowego, powiadamiamy nas sanepid i wtedy przyjeżdżają panie z sanepidu i badają tak naprawdę, co jest źródłem tego promieniowania. No i zdarza się, że tym jedynym źródłem promieniowania jest jod medyczny, zawarty tak naprawdę w odpadach, które powstają w wyniku radioterapii. Mieliśmy właśnie później namierzoną tą śmieciarkę i okazało się, że śmieci, które pochodziły, trafiały do nas z domu opieki społecznej i osoba, która tam przebywała, była właśnie na radioterapii i ten dosłownie pampers był na promieniowanie na tyle, że ta nasza bramka na tyle była czuła, że to wychwytywała. Wtedy taki pampers trafia do naszej zamkniętej kwatery, tam przez 30 dni jest monitorowany i oczywiście ulega procesowi połowicznemu go rozpadu. Gdy już ta wiązka promieniowana jest na tyle wystarczająca, że nie zagraża nikomu, wtedy taki pampers dopiero możemy zutylizować w naszej konińskiej spalarni.
Czyli ten cały system zabezpieczeń działa bardzo dobrze.
Wszystkie odpady, które są do nas dostarczane, są dokładnie przebadane pod kątem właśnie zawartości pierwiastków promieniotwórczych w odpadach.
Znajdujemy się właśnie teraz przy jednej z wag. To właśnie tutaj, w to miejsce podjeżdżają śmieciarki. Ile taka przeciętna, znana nam z miasta śmieciarka waży?
Waga odpadów jest dosyć zróżnicowana, ponieważ śmieciarki niektóre przyjeżdżają wypełnione aż po brzegi. Wtedy nawet potrafi taka śmieciarka przywieźć do nas około 15 ton odpadów, ale też zdarza się, że śmieciarki przywożą od 5 ton, a średnio tak mniej więcej wychodzi nam około 10 ton. Dodam, że w ciągu jednego dnia przyjeżdża około do nas 300 ton odpadów, więc średnio jest to 30 śmieciarek w ciągu tych tak naprawdę dwóch zmian, bo śmieciarki do nas przyjeżdżają między godziną 6 a godziną 22.
I tutaj przyjeżdżają i te śmieci zmieszane i segregowane.
Przyjeżdżają śmieci o różnych kodach odpadów, bo tu musimy to tak naprawdę wyszczególnić, ponieważ może to tak zabrzmieć śmiesznie, ale śmieci się też od siebie różnią, bo mamy śmieci chociażby, które są u nas odpadami komunalnymi, są odpadami, które są u nas z selektywnej zbiórek, a są też również śmieci typowo budowlane. I do naszej spalarni trafiają stricte odpady nadające się tylko i wyłącznie do spalania. Są to odpady, które mają kaloryczność poniżej 6 megajuli i są to odpady w kategorii 19 i 20, czyli śmieci komunalne oraz śmieci z warstwy podsitowej.
Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i co tutaj się dzieje?
Miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, to jest hala ładunkowa. Jest to miejsce, do którego przyjeżdżają wszystkie właśnie te odpady, które trafiają później do spalenia, czyli te nasze kody 19 i 20. Przy wjeździe, jak widzimy, nie mamy żadnych separatorów, tylko bezpośrednio śmieci z śmieciarki trafiają do naszego bunkra odpadów. W tle gdzieś tam możemy zobaczyć i usłyszeć chwytak, który później jest odpowiedzialny za odbiór tych odpadów spod naszych bram, a później dostarcza te odpady do naszego kotła zasypowego. Dodam tyle, że miejsce, w którym też jesteśmy, to jest miejsce szczególnie tutaj sprawdzane, ponieważ raz, że mamy specjalny system wentylacji. System ten pozwala, aby te odory, które się w tym miejscu znajdują, nie wydostawały się na zewnątrz. A co jest tego wynikiem? Jest wynikiem to tego, że mamy zainstalowane na dachu naszego bunkra potężne filtry. W tej chwili w tym pomieszczeniu jest utrzymywane podciśnienie, powietrze jest zasysane właśnie tymi bramami i później trafia to powietrze do naszego kotła, gdzie jest najpierw podgrzewane do temperatury 160 stopni i jest u nas ono oznaczane jako powietrze pierwotne.
Wyszliśmy właśnie z hali wyładunkowej i
Po lewej stronie mamy widok bardzo dobrze znany mieszkańcom Konina, czyli hałdy ze śmieciami. Już tam śmieci nie lądują, ale to nadal jest w pewien sposób wykorzystywane. Jak, panie Krzysztofie?
No tak nie do końca nie lądują odpady, bo odpady cały czas lądują, tylko te odpady, które się już nie dawają do termicznego przekształcania. Czyli tam odpady trafiają, które mają kaloryczność poniżej 6 megajuli. Są to chociażby popioły spalenisk domowych, czy też odpady budowlane. Pamiętam, jak zatrudniałem się do zakładu, to zawsze się charakteryzowało to miejsce tym, że masa mew, takich, które gdzieś tam szukały pożywienia w tych odpadach komunalnych. Całe szczęście, że powstała spalarnia, ponieważ w 2016 roku zmieniło się prawo, gdzie nastąpił zakaz już tak naprawdę składowania odpadów komunalnych na takich właśnie wysypiskach. I my jako Konin możemy się cieszyć, że ta nasza spalarnia powstała i my jako mieszkańcy nie mamy już tego problemu, żeby utylizować te odpady na takich właśnie hałdach.
I z tym, co tam jest w tej chwili składowane, co się dzieje w tej chwili?
To może też trochę dziwnie zabrzmi, ale wysypisko te nasze, które do tej pory miało też dostarczane te odpady komunalne tego 2015 roku, cały czas pracuje. Co to znaczy? Pracuje, to znaczy wytwarza cały czas gazy. Gazy, które są gazami palnymi i mamy na naszym składowisku właśnie rozprowadzoną całą taką instalację rurkową, gdzie ten gaz jest cały czas zasysany przez specjalną dmuchawę i ten gaz jest na tyle jeszcze palny, że spalany zostaje w turbinie gazowej, dzięki której produkujemy jeszcze energię elektryczną.
Idąc przed chwilą jeszcze na zewnątrz, widziałem duży zbiornik, czy zbiorniki. Co w nich jest przechowywane?
To jest dobre pytanie, ponieważ gdy idą tutaj znajomą osobę i widzą właśnie zbiornik i jeszcze na nim jest napisane olej opałowy, no to każdy zaczyna sobie zadawać pytanie, no to tu mówimy, że spalamy odpady, a tutaj widzimy, że jednak jakiś jest olej lekki spalany. O co w tym chodzi? Otóż, żeby spalać odpady, musimy najpierw kocioł wygrzać. Podczas całego roku eksploatacji mamy miesięczny postój remontowy, wtedy kocioł jest poddawany takiemu gruntownemu sprawdzaniu. Jest chociażby kocioł piaskowany wewnątrz, sprawdzana jest cała armatura odcinająca, poszczególne zabezpieczenia sprawdzane, czy też czyszczenie poszczególnych ciągów technologicznych. I teraz, żeby uruchomić taki kocioł, no to zapalamy u nas palniki olejowe. Mamy dwa potężne palniki o mocy dwa razy po 8 MW cieplnych i taki palnik służy nam do tego, żeby tą temperaturę w komorze palniskowej dogrzać do temperatury 850 stopni. To nam prawo mówi wprost, że aby zacząć spalać odpady, ta temperatura w komorze palniskowej musi sięgnąć 850 stopni, a same odpady muszą przebywać w czasie 2 sekund w takiej właśnie też temperaturze. Daje nam to, że mamy pewność, że te wszystkie materiały, które są zawarte w odpadach, są dokładnie spalone, mamy wtedy spalanie całkowite, a przez komin nie lecą toksyczne substancje do środowiska.
Jeszcze tylko zdradzę, że zostałem wwieziony windą na 4. piętro budynku i no właśnie, w jakim pomieszczeniu jestem? Takie centrum dowodzenia.
Tak, jak dzieciaki do nas przychodzą, no to nagle widzą, że panowie tutaj siedzą przy komputerach, pewnie grają w jakieś gry komputerowe. Ja mówię, że owszem, jest to gra komputerowa, tylko to jest taka gra bardziej dla dorosłych, ponieważ nie budujemy tutaj domków, czy też nie gramy sobie jazdząc samochodem, tylko odpowiedzialna jest tutaj ta osoba, która tu pracuje za cały proces technologiczny, czyli począwszy od załadunek odpadów, po proces spalania, oczyszczania spalin, czy też produkcji energii elektrycznej, czy też energii cieplnej. Po prawej stronie widzimy tutaj stanowisko operatora kotła. Operator kotła tutaj ma pod sobą te 6 monitorów. Oprócz tego ma też kamery. Kamery termowizyjne, które znajdują się wewnątrz kotła. To jest też dużo podpowiedzi dla operatora, widząc jak się spalają odpady i mniej więcej jaka jest w tej chwili uzyskiwana warstwa na ruście. I osoba tutaj, tak jak wspomniałem, raz, że dotrzymuje parametrów emisyjnych. Tu widzimy ten monitor właśnie do góry. Te czerwone słupki nam świadczą o granicy wartości dopuszczalnych, a te niżej tutaj widzimy kilkukrotnie niższe, no to są obecne wartości osiągalne przez nas komin. Jak możemy zobaczyć, no to ta nasza instalacja już jest na tyle tutaj dostosowana i przystosowana, że gdyby się zmieniły jakiekolwiek rygory co do pomiarów emisyjnych, no to jesteśmy w zupełności do tych naszych wartości, które są nam narzucone, spokojnie je te wartości dotrzymywać. Dalej idąc, osoba, czyli operator kotła, produkuje parę i tą parę przesyła dalej do kolejnej osoby, czyli do operatora całego turbozespołu. I w porozumieniu z naszym miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej dostajemy wytyczne co do produkcji ciepłej wody. Wiadomo, im zimniej na zewnątrz, to ta ciepła woda dla mieszkańców idzie o znacznie wyższych temperaturach. Gdy jest sezon letni, to te temperatury są niższe. No dzisiaj możemy zobaczyć, że ta temperatura ciepłej wody dla miasta Konina wynosi 67 stopni na zasilaniu. Podczas gdy elektrownia konińska nasza ma tutaj swój postój remontowy, no to wtedy my w tym sezonie letnim w 100% dajemy zapotrzebowanie do energii cieplnej dla mieszkańców naszego Konina. W latach wcześniejszych, gdy Konin nie miał drugiego źródła energii cieplnej, no to wtedy mieszkańcy odczuwali brak tej ciepłej wody w kranie, a teraz mając drugie źródło, jakim jest spalarnia, to jest znacznie wyższy komfort dla naszych mieszkańców. Gdy część pary trafia nam na wymienniki ciepłownicze, to część pary trafia nam na nasz cały turbozespół, czyli produkcję energii elektrycznej. Mamy u siebie zainstalowany generator firmy Siemens o mocy 8 MW. MW i teraz w zależności, czy jest ciepło, czy jest zimno, to produkujemy albo energii elektrycznej więcej, albo mniej. Z czego 1 MW to są właśnie potrzeby własne naszego zakładu, a całą resztę sprzedajemy do naszego krajowego systemu elektroenergetycznego.
A teraz jestem w pomieszczeniu, w którym pan siedzi na fotelu. To trochę przypomina, jakby to był jakiś symulator lotów samolotem, ale to nie o to tutaj chodzi, gdzie jesteśmy. Duża taka przepaść też pod nami.
Miejsce, teraz w którym się znajdujemy, jest to miejsce operatora Suwnicy. Uwielbiane miejsce przede wszystkim przez dzieci, bo dzieci zaraz tutaj kojarzą to miejsce do tego pana z nadmorza, który gdzieś tam wyłapuje zabawki z automatu. Praca jest owszem podobna, natomiast nie jest ten rozmiar wcale pracy tutaj u nas. Otóż operator Suwnicy to tak naprawdę początek całego tego cyklu technologicznego. Jak widzimy, zasiada on za potężną suwnicą. Mamy suwnicę z chwytakiem łupinowym, który może za jednym razem podnieść 4 tony odpadów. My w ciągu godziny spalamy około 12 ton odpadów. I teraz w zależności, jaki jest ten rodzaj odpadów, bo musimy to sobie powiedzieć o tym, że odpady się od siebie dużo różnią. Tutaj bardzo istotną rolę odgrywa suwnicowy, żeby cały czas usystematyczniać rodzaj tych odpadów, czyli tak robić, żeby ta kaloryczność mniej więcej po całym tym bunkrze, który tutaj widzimy, była wyrównana. Sam bunkier jest w stanie pomieścić około 3000 ton odpadów. Nam to starcza spokojnie na nawet 10 dni bezprzerwowej pracy naszej spalarni. Także widzimy, operator pobiera śmieci spod naszych bram zasypowych, te śmieci zaczyna mieszać i odkładać w poszczególne pola odkładcze. Jak widzimy też, z tyłu jest druga suwnica, taka sama suwnica. Dlaczego? Ponieważ w energetyce te wszystkie urządzenia, które są najbardziej newralgiczne, mają 100% rezerwy. Gdyby doszło do uszkodzenia z jednej suwnicy, nie musimy wyłączać zakładu, tylko przełączamy się na drugie urządzenie, na które możemy w zupełności pracować, nie zatrzymując naszego cyklu technologicznego. Wszystkie spalarnie, które powstają, mają zainstalowane w swoim bunkrze system pożarowy. Co to oznacza? Śmieci mają to do siebie, że ich ta temperatura potrafi faktycznie rosnąć, ponieważ śmieci cały czas pracują. Ta temperatura może doprowadzić do samozapłonów. No, mało tego, teraz w dzisiejszych zabawkach dla dzieci często gdzieś możemy natrafić na tak zwanego małego chemika. Są tam substancje łatwopalne, więc o pożar jest niełatwo. Dlatego w naszym bunkrze zostały zainstalowane 2 armatki pożarowe. To możemy sobie zobaczyć je po narożnikach bunkra. Armatki są automatycznie sterowane przez kamerę podczerwieni. Kamera podczerwieni czuwa tak naprawdę nad stałą temperaturą u nas w bunkrze i gdyby doszło do temperatury przekroczonej powyżej 80 stopni, to armatki, które zawierają środek pionotwórczy, automatycznie się nakierunkowują na źródło pożaru i zaczynają ten pożar nam ugaszać. Dodam, że sytuacja, która wymagała zadziałania armatki, jeszcze nigdy nie była tutaj potrzebna. Pamiętam pierwsze odbiory u nas w bunkrze, gdy jeszcze tych śmieci nie było i żeby zobaczyć, czy ten system działa prawidłowo, to wtedy zainstalowaliśmy na samym dnie naszego bunkra 4 czajniki elektryczne, załączyliśmy funkcję gotowania wody i gdy ta temperatura 80 stopni została tutaj wskazana przez naszą kamerę termowizyjną, armatki dostarły zaraz sygnał i zaczęły automatycznie akcję gaśniczą.
Jesteśmy już na zewnątrz, jesteśmy przy hali, która nazywa się jak?
Jest to hala waloryzacji żużla. Hala waloryzacji żużla?
Zabrzmiało sportowo.
Zabrzmiało sportowo, to nic z tym wspólnego z sportem nie ma, chyba tyle, że jest tam mnóstwo osób, które musi dosyć mocno i ciężko pracować. Otóż podczas spalania odpadów powstają też rzeczy uboczne, jakimi są popioły, jakimi są żużle. I tak jak u nas, mamy tą właśnie naszą halę waloryzacji żużla. I co to jest waloryzacja żużla? No waloryzacja, czyli jakieś ulepszenie. Czyli żużel, który do nas trafia z wanny od żużlaca przez taśmociąg, trafia później na różnego rodzaju separatory i przesiewacze. My mamy na tyle tutaj fajną instalację, że jesteśmy w stanie jeszcze z tego żużla odzyskiwać metal. Metal owszem jest spalony, ale jeszcze nadaje się on do sprzedania i jest to tak mniej więcej 1,5% tego, co jest u nas spalane. Czyli mówiąc już o liczbach, gdy spalamy odpady, to 5% tego, co spalimy, to są popioły, natomiast 20% to jest już u nas żużel, z czego 1,5% to jest właśnie nasz metal, który sprzedajemy gdzieś na rynku zewnętrznym. Nasza spalarnia konińska ma wydajność 94 tysięcy ton spalonych odpadów rocznie, czyli łatwo można przeliczyć, że około 15 tysięcy ton rocznie produkujemy żużla, natomiast 5 tysięcy ton jest około właśnie zawartego popiołu. Kto to odbiera? Odbierają to wyspecjalizowane podmioty, ponieważ i popiół, i żużel jest określany jako odpad, a odpad nie może od nas wziąć każda osoba, tylko wyspecjalizowane firmy, które mają pozwolenie na odbiór odpadów, przez co to dodatkowo gromadzi ogromne koszty dla naszej spółki, jakim właśnie jest utylizacja tych odpadów powstających w wyniku spalania. Jesteśmy w tej chwili na instalacji oczyszczania spalin, czyli tak naprawdę najdroższej części tej naszej naszej całej instalacji. Tutaj trafiają do nas spaliny nieoczyszczone, spaliny, które trafiają na poszczególne sekcje, na poszczególne układy technologiczne, które są później oczyszczane, dlatego nazywa się u nas to instalacja oczyszczenia spalin. To pierwsze urządzenie, które widzimy na samej górze, jest to absorber, w którym niwelowana jest siarka. Później, idąc dalej, mamy kolejny reaktor, jest to reaktor suchy, do którego wtryskujemy węgiel aktywny. W tym reaktorze niwelujemy chociażby metale ciężkie, ołów, rtęci. Następnie te gazy trafiają z tego naszego reaktora suchego na filtr workowy. Na filtrze workowym pozbywamy się pyłów, a kolejnym, ostatnim tak naprawdę etapem to już jest wydmuch tych naszych spalin do atmosfery. Dlatego tam po prawej stronie widzimy potężny wentylator spalin, który cały czas utrzymuje nam podciśnienie w komorze paliniskowej, a do góry to orle gniazdo, to jest nic innego jak nasz system emisyjny, czyli wszystkie te pomiary, które możemy zobaczyć na bramie wjazdowej i tak samo na dyspozytorni, którą wcześniej widzieliśmy. Dlaczego też najdroższa część instalacji? Ponieważ to, co widzimy na naszej bramie wjazdowej, czyli te niskie wyniki emisyjne, są chociażby powodem tego, że masa chemii zostaje tutaj u nas wtłaczanych. Kupujemy potężne ilości wapna, kupujemy potężne ilości węgla aktywnego, kupujemy wodę amoniakalną do instalacji SNCR-u, czyli bezpośredniego wtrysku wody amoniakalnej do komory paliniskowej. To czyni ogromne koszty w skali całej instalacji, no ale później widzimy efekty, jakimi są fajne standardy dotrzymane i brak jakichś przekroczeń emisyjnych na naszej instalacji. Pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, jest to pomieszczenie nazwane przez nas stacja uzdatniania wody. To tutaj dochodzi do produkcji wody DEMI. Woda, która trafia do kotła, nie może być to zwykła woda surowa, która jest w naszych rurociągach miejskich. Woda musi zostać specjalnie oczyszczona. I tutaj po prawej stronie widzimy przyjście tej wody surowej. Trafia ona najpierw u nas na filtry węglowe. Tu pozbywamy się chociażby chloru wolnego. Następnie ta woda trafia nam na kolejne filtry, jakimi są zmiękczacze. Pozbywamy się tutaj jonów wapnia, jonów magnezu. Możemy też takie często instalacje zobaczyć w naszych domkach jednorodzinnych, ponieważ to jest takie się stało modne, że no dbamy o to, żeby ta twardość wody była jak najniższa i tak samo u nas też o to dbamy, żeby ta twardość była na jak najniższym poziomie. Następnie ta woda trafia na moduł odwróconej osmozy. Później ostatnim już etapem jest moduł EDI, czyli elektrodejonizacji, co czyni tą wodę ultrakrystalicznie czystą, gdzie przewodność tam wynosi około 0,07 mikrosiemensa. No jest to o tyle ważne, ponieważ nie może dojść do tego, aby woda twarda dostała się do kotła, ponieważ sama później ta woda twarda, czyli kamień, który znajduje się w tej wodzie, osadzałby się na rurociągach wewnątrz naszego kotła. Powodowałoby to chociażby kolejną jakąś korozję, tudzież powstawanie krzemionki. Ostatnim etapem tak naprawdę produkcji pary jest para, która trafia na łopatki turbiny. I gdyby dochodziło do sytuacji, żeby była w parze świeżej krzemionka, to krzemionka, czyli tak naprawdę skruszony piasek, trafiałby nam jak papier ścierny na nasze łopatki turbiny, powodując zaraz niszczenie tej turbiny, gdzieś by dochodziło do odkładań też soli na poszczególnych elementach tej turbiny, no i skutkiem byłoby tego, że zaraz by nam doszło do uszkodzenia naszego turbozespołu.
Panie Krzysztofie, przed chwilą przechodziliśmy koło turbiny. Do czego ona służy?
No nie mogliśmy tam porozmawiać, bo jest dosyć głośno. Otóż para wyprodukowana z kotła, jest to para, która ma temperaturę 400 stopni, 40 bar, trafia ona na cały turbozespół. Turbozespół ma nominalne obroty 6830. Później widzimy kolejny element, jakim jest przekładnia, która zmniejsza nam te obroty na 1500 obrotów. No i ta końcowa faza to jest generator. Generator firmy Siemens, generator, który ma moc 8 MW. To tak dla porównania, 8 MW to są 4 tak mniej więcej wiatraki, które gdzieś tam możemy widać sobie gdzieś w polu, w naszym krajobrazie. I turbina sama ma też dodatkowo upusty. Upusty te służą do poszczególnych ciągów technologicznych. Jednymi upustami zasilamy chociażby węzeł ciepłowniczy, który produkuje ciepło dla miasta Konina. Inne wchodzą na nasz wymiennik potrzeb własnych, czyli ciepło dla naszego wewnętrznego zakładu, a inny kolejny upust do podgrzewania wody w zbiornikach wody zasilającej, czy też podgrzewu powietrza pierwotnego u nas technologii. Powiem Państwu, że takie same turbiny są u naszych sąsiadów, czyli w elektrowni konińskiej. No, różnica jest taka przede wszystkim, że jest inna moc. Technologia, porównując się do elektrowni konińskiej, też się za dużo nie różni. Otóż też tak samo. I są kotły, i są tak samo turbiny, i są pompy wody zasilającej. No, różnica jest taka, że elektrownia jest stricte ustalona na to, żeby produkować tą energię elektryczną i energię cieplną. Natomiast my jako spalarnia, to dla nas priorytetem jest utylizacja odpadów. A efektem ubocznym właśnie spalania spalania odpadów jest produkcja tej pary, którą wykorzystujemy właśnie do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Tutaj teraz widzimy te 8 wentylatorów. U nas jest tak zwany skraplacz, czy też kondensator powietrzny. W elektrowni, z racji, że mają tutaj operatorzy, mają dostęp do wody jeziornej, to oni tak naprawdę mają chłodzone tą wodą jeziorną układ kondensatu. U nas natomiast, z racji, że nie było tego dostępu do tej wody, no to mamy kondensator powietrzny i te wentylatory, które tu widzą, działają jak zwykła chłodnica w samochodzie, czyli raz, że ma zmniejszać temperaturę wylotowej pary z turbiny, a dwa, zmieniać jej stan skupienia z parowo-wodnego na czysty kondensat.
Ale nie wszystkie odpady muszą zostać spalone. Wiele można poddać recyklingowi, by ponownie móc wykorzystać je pod inną postacią. I o tym opowiemy w kolejnym naszym spotkaniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.